Wszyscy czworo zeszli na dół do kuchni, gdzie zastali tylko panią Weasley w dość podłym nastroju. — Zjemy w ogrodzie — powiedziała na ich widok. — Tutaj się wszyscy nie zmieścimy. Dziewczynki, może zanieście tam talerze. Bill i Charlie ustawiają już stoły. A wy dwaj łapcie się za noże i widelce. Zwróciła się do Rona i Harego, machając różdżką nieco zbyt energicznie w kierunku stosu kartofli w zlewie, które wyskoczyły ze skórek tak gwałtownie, że porozlatywały się po całej kuchni, odbijając się od ścian i sufitu. Na miłość boską, warknęła, tym razem kierując różdżkę ku śmietniczce, która podskoczyła i zaczęła tańczyć po podłodze, zgarniając kartofle. Co z nimi jest? Wybuchnęła nagle, wyjmując garnki i rondle z kredensu, a Harry zrozumiał, że ma na myśli nie kartofle, tylko Freda i George'a. Naprawdę nie wiem, co z nich wyrośnie. Nie mają za grosz ambicji, tylko im głupie dowcipy w głowie, a im głupsze, tym bardziej są z nich dumni. Cisnęła na stół wielki, mosiężny rondel i zaczęła mieszać w nim różdżką, z której tryskał śmietankowy sos. A przecież nie brak im oleju w głowie. Ciągnęła ze złością, stawiając rondel na kuchni i machnięciem różdżką rozpalając w niej ogień. Ale marnują go na te głupstwa i naprawdę, jeśli wkrótce nie zmądrzeją, to wpadną w prawdziwe kłopoty. Dostałam więcej słów z Hogwartu ze skargami na nich niż na całą resztę razem wziętą. Jak tak dalej będą postępować, to skończą przed Wydziałem Niewłaściwego Używania Czarów. Wycelowała różdżką w szufladę w kredensie, która wysunęła się z łoskotem. Harry i Ron ledwo zdążyli uskoczyć na bok, gdy wystrzeliło z niej kilka noży, przeleciały przez kuchnię i zaczęły wściekle siekać kartofle, które śmietniczka dopiero co zgarnęła z powrotem do zlewu. Musieliśmy popełnić jakiś błąd, ale naprawdę nie wiem, jaki i kiedy, powiedziała pani Weasley, odkładając różdżkę, by wyjąć więcej garnków. Co roku to samo. Jedna awantura za drugą. A oni w ogóle nie słuchają. Och nie, znowu! Wzięła różdżkę ze stołu, a ta zapiszczała głośno i zamieniła się w wielką gumową mysz. Kolejna fałszywa różdżka, krzyknęła. A tyle razy im mówiłam, żeby nie kładli ich, gdzie popadnie. Złapała swoją prawdziwą różdżkę, a kiedy się odwróciła, z rondla z sosem właśnie zaczęło się dymić. Chodź, powiedział szybko Ron do Harego, chwytając garść sztućców z otwartej szuflady. Pomożemy Billowi i Charliemu. I wylecieli przez tylne drzwi na podwórze. Przeszli zaledwie parę kroków, gdy spod krzaków wyskoczył rudy kot na pałąkowatych nogach z dumnie sterczącym ogonem, przypominającym szczotkę do butelek. Gonił za czymś, co wyglądało jak zabłocony kartofel na nóżkach. Był to krzywołap, kot Hermiony, a ścigał najprawdziwszego gnoma. Stworzonko pomknęło na zrogowaciałych nóżkach przez podwórko i dało nurka w jeden z gumiaków rozrzuconych wokół drzwi. Harry słyszał, jak gnom piszczy jak oszalały, gdy krzywołap wsadził do gumiaka łapę, starając się go stamtąd wyciągnąć. Tymczasem z drugiej strony domu coś głośno trzasnęło. Raz, potem drugi i znowu. Wkrótce się wyjaśniło, skąd ten łoskot. Kiedy weszli do ogrodu, zobaczyli Billa i Charliego z wyciągniętymi różdżkami i dwa stare stoły fruwające nad trawnikiem. Każdy z braci starał się tak pokierować swoim stołem, by strącić stół drugiego. Fred i George kibicowali im głośno. Ginny pokładała się ze śmiechu, a Hermiona schowała się pod żywopłotem, najwyraźniej rozdzierana sprzecznymi uczuciami. Stół Billa wpadł z łoskotem na stół Charliego i wyłamał mu jedną nogę. Usłyszeli w górze trzask, a kiedy podnieśli głowy, zobaczyli Percy'ego, wyglądającego z okna na drugim piętrze. — Moglibyście sprowadzić je na ziemię! — ryknął. — Przepraszamy, Percy — odpowiedział Bill z uśmiechem. — Jak się mają denka kociołków?
— Niedobrze —
— odrzekł Percy ze złością i zatrzasnął okno. Bill i Charlie, chichocząc, sprowadzili stoły bezpiecznie na ziemię. Ustawili je jeden przy drugim, a Bill, jednym machnięciem różdżki, przymocował wyłamaną nogę i wyczarował obrusy. O 7 wieczorem oba stoły uginały się od półmisków wybornych potraw, a 9 uzlejów Harry i Hermiona zasiedli przy nich, by zjeść wspaniałą kolację pod czystym, ciemnoniebieskim niebem. Dla Harry'ego, który przez całe lato żywił się coraz bardziej wyschniętymi ciastami, była to rajska uczta, więc z początku nie brał udziału w rozmowie, pochłaniając kurczaka i szynkę w cieście, gotowane ziemniaki i sałatkę. Na dalekim końcu stołu Percy opowiadał ojcu o swoim raporcie na temat denek kociołków. Powiedziałem panu Crouchowi, że przygotuję raport do wtorku, oświadczył z ważną miną. Trochę wcześniej niż się spodziewał, ale ja lubię, żeby mi wszystko grało jak w zegarku. Myślę, że będzie mi wdzięczny, jeśli szybko się z tym uporam. Mamy teraz mnóstwo roboty z powodu Mistrzostw Świata, a Departament Czarodziejskich Gier i Sportów nie bardzo nam pomaga. Ludo Bagman. Lubię Ludona, wtrącił łagodnie pan Weasley. To od niego dostałem tak dobre miejsca na finałach. Trochę mu się przysłużyłem. Jego brat Otto wpakował się w kłopoty. Kosiarka do trawy o niezwykłej mocy. Jakoś mi się udało to zatuszować. O, oczywiście Bagman to dość sympatyczna postać, powiedział Percy protekcjonalnym tonem. Ale pomysł, żeby go zrobić szefem departamentu. Wystarczy go porównać z panem Crouchem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w naszym departamencie, żeby zniknął gdzieś pracownik, a pan Crouch nie próbował dowiedzieć się, co się z nim stało. Dasz wiarę, że Bertie Jorkins nie ma już ponad miesiąc? Wybrała się na urlop do Albanii i dotąd nie wróciła. Tak, pytałem o to Ludona, rzekł pan Weasley, marszcząc czoło. Mówi, że Berta już wiele razy znikała, chociaż muszę przyznać, że gdyby to był ktoś z mojego departamentu, chyba bym się zaniepokoił. O, Berta jest beznadziejna, to fakt. Słyszałem, że wciąż ją przenosili z jednego departamentu do drugiego. Więcej z niej było kłopotu niż pożytku. No, ale tak czy owak, Bagman powinien próbować ją odnaleźć. Pan Crouch jest tym osobiście zainteresowany. Wiesz, kiedyś pracowała w naszym departamencie i wydaje mi się, że pan Crouch nawet ją polubił. A ten Bagman tylko się śmieje i mówi, że Berta prawdopodobnie źle spojrzała na mapę i dotarła do Australii zamiast do Albanii. A trzeba powiedzieć, tu Percy westchnął głęboko i wypił duży łyk wina z czarnego bzu, że nasz Departament Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów ma teraz naprawdę mnóstwo roboty oprócz poszukiwania zaginionych pracowników innych departamentów. Jak wiesz, zaraz po Mistrzostwach Świata czeka nas kolejne wielkie wydarzenie. Odchrząknął znacząco i spojrzał na drugi koniec stołu, gdzie siedzieli Harry, Ron i Hermiona. Wiesz, o czym mówię, ojcze, dodał lekko podniesionym głosem. O tym ściśle tajnym. Ron spojrzał w niebo i mruknął do Harry'ego i Hermiony. Od samego początku wyłazi ze skóry, żebyśmy go zapytali, co to za super tajna impreza. Założę się, że to jakaś wystawa kociołków z grubymi denkami. Po środku stołu pani Weasley kłóciła się z Billem o jego kolczyk. Wyglądało na to, że Bill nosi go od niedawna. I jeszcze z takim okropnym kłem. Naprawdę. Bill, co na to powiedzą w banku? Mamo, nikogo w banku nie obchodzi, jak się ubieram. Wystarczy, że przywożę mnóstwo skarbów, tłumaczył cierpliwie Bill. No i te twoje włosy wyglądają trochę głupio, powiedziała pani Weasley, dotykając pieszczotliwie swojej różdżki. Pozwól mi je przystrzyc. A mnie się podobają, oświadczyła Ginny, która siedziała obok Billa. Jesteś taka staroświecka, mamo. Zresztą profesor Dumbledore ma o wiele dłuższe. Fred, George i Charlie rozprawiali z przejęciem o mistrzostwach świata. Wygra Irlandia. Mówię wam, powiedział Charlie z ustami pełnymi ziemniaków. W półfinałach rozgromili Peru. Ale Bułgaria ma Wiktora Kruma, zauważył Fred. Krum to chyba ich jedyny dobry zawodnik. A Irlandia ma takich 7, oświadczył Charlie. Ale szkoda, że Anglia odpadła. To było okropne. A co się stało? Zapytał żywo Harry, żałując niezmiernie, że w czasie pobytu w domu przy Private Drive był kompletnie odcięty od świata czarodziejów. Harry pasjonował się Quidditchem. Od pierwszego roku pobytu w Hogwarcie grał jako szukający w drużynie Gryffindoru i miał błyskawicę, jedną z najlepszych mioteł sportowych na świecie.
Przegrali z Transylwanią i to 390-10, powiedział ponuro Charlie. Miażdżąca klęska. Walia przegrała z Ugandą, a Luksemburg rozniósł Szkocję.
Pan Weasley wyczarował świeczniki z płonącymi świecami i zanim zjedli deser, domowe lody truskawkowe, ćmy zleciały się do stołu, a ciepłe powietrze przesyciła woń trawy i kapryfolium. Harry czuł, jak po tak wspaniałej kolacji przepełnia go błogość i z rozrzewnieniem obserwował gnomy biegające pod krzewami róż i ze śmiechem umykające przed krzywołapem. Ron upewnił się, że reszta rodziny zajęta jest ożywioną rozmową i zagadnął go cicho. Więc miałeś jakieś wiadomości od Syriusza? Hermiona rozejrzała się niespokojnie, wytężając słuch. Tak, odpowiedział Harry. 2 razy. U niego wszystko w porządku. Napisałem do niego przedwczoraj, może dostanę tutaj odpowiedź. Nagle przypomniał sobie, dlaczego napisał do Syriusza i przez chwilę bliski był wyznania Ronowi i Hermionie, że znowu rozbolała go blizna i opowiedzenia o tamtym śnie, z którego tak gwałtownie się przebudził, ale uznał, że nie powinien ich teraz niepokoić. Teraz, kiedy sam czuł się tak szczęśliwy i spokojny.
Ojej, zrobiło się późno, oznajmiła nagle pani Weasley, zerkając na zegarek. Powinniście już być wszyscy w łóżkach. Jutro wstajemy o świcie. Harry, zostaw mi swoją szkolną listę, kupię ci wszystko na ulicy Pokątnej, jak będę robiła zakupy dla Rona i bliźniaków. Po meczu może już nie być czasu. Ostatni finał trwał 5 dni.
Ekstra! Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie, zawołał zachwycony Harry.
A ja mam nadzieję, że nie, oświadczył Percy ze świętoszkowatą miną. Strach pomyśleć, co bym znalazł w swojej poczcie, gdyby mnie nie było w pracy przez 5 dni.
Tak, ktoś mógłby ci znowu podrzucić smocze łajno, no nie, Percy?
Zakpił Fred. To była próbka nawozu z Norwegii, oburzył się Percy, oblewając się rumieńcem. To nie był żaden dowcip.
Był, szepnął Fred do Harego, kiedy wstawali od stołu. My mu to posłaliśmy.